sieć dla gości. 7 lipca 2008. Jak zbudować bezpieczną, logicznie odseparowaną gościnną strukturę dostępową, korzystającą z podstawowej infrastruktury sieciowej i umożliwiającą granularne sterowanie zakresem dostępu, nie naruszając wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Gość W. Dom. Problem na głowę. Parafraza naszego narodowego powiedzonka dość dobrze pokazuje różne spojrzenie naszych krajan na kwestie gościnności. Bo z jednej strony oczywiście z otwartymi rękoma witamy naszych gości. Z. Drugiej. Z zakłopotaniem zastanawiamy się, co powinno pojawić się na stole, szczególnie jeżeli zależy nam na tym, aby ów gość wyszedł z naszego domu zadowolony i chętnie przyjmował zaproszenia na kolejne wizyty, a przy tym przygotowania nie zrujnowały naszego domowego budżetu i kalendarza. Coraz częściej podobne dylematy wychodzą poza domową rzeczywistość, wkraczając do środowiska biznesowego i nie mam tu na myśli bynajmniej możliwości poczęstowania kawą. Wraz z postępującym rozwojem systemów elektronicznego przetwarzania informacji dostęp do sieci internetu, zasobów korporacyjnych, staje się ważnym elementem naszego życia. Co prawda coraz popularniejsze i tańsze stają się łącza mobilne, jednak ich wydajność, stabilność i pewność działania wciąż pozostawiają wiele do życzenia, przyjmując w firmie gości coraz bardziej wskazane i oczekiwane jest zapewnienie im dostępu do sieci. W większości przypadków odwiedzającym naszą firmę osobom wystarczy dostęp do internetu. Jeżeli jednak pojęcie gościa nieco rozciągniemy i obejmiemy nim także coraz częściej pojawiających się w naszych firmach zewnętrznych współpracowników, którzy z racji wykonywanych prac muszą uzyskać dostęp do określonych zasobów sieci wewnętrznej, sprawa nieco się komplikuje. Wracając do naszej początkowej analogii, wpuszczając na posesję ogrodnika, raczej nie chcemy, aby korzystał z naszej lodówki. Jednocześnie ważne jest, aby poniesione lub planowane inwestycje w infrastrukturę sieciową nie musiały być zwielokrotniane budową wydzielonej struktury dostępowej dla gości. Reasumując, chcemy zbudować bezpieczną, logicznie odseparowaną gościnną strukturę dostępową, korzystającą z podstawowej infrastruktury sieciowej i umożliwiającą granularne sterowanie zakresem dostępu, nie naruszając wewnętrznej polityki bezpieczeństwa. Oczekiwania nie do pogodzenia, zacytuję jednego z moich ulubionych rodzimych autorów. Przypominałem sobie słowa dziadka. Problem nierozwiązywalny trzeba podzielić na mniejsze kawałki i rozpracować po fragmencie. Nie ma problemów nie do pokonania. Andrzej Pilipiuk, około Jelenia, droga do Nidaros. Spójrzmy zatem na zagadnienie nieco bardziej metodycznie i spróbujmy określić mechanizmy, które nam to umożliwią. Śledząc typowe zachowanie gościa w naszej instytucji, możemy wyodrębnić trzy wyróżniające się obszary, o które musimy zadbać dwukropek ul, li warstwę dostępową. Miejsce i sposób dołączenia się gościa do sieci przecinek UI, li izolację ścieżki ruchu, sposób separacji ruchu gościa od danych wewnętrznych przecinek UI, li brzeg usługowy, zasoby pozwalające na kontrolę poczynania użytkownika gościnnego oraz zakresu jego uprawnień kropka UI /ul, S. 2.126.550 po pierwsze, podłączamy. Początek przygody z dostępem gościnnym do sieci naszej instytucji to moment dołączenia urządzenia naszego gościa. Celowo nie używam tu słowa komputer, bowiem coraz częściej bywa to PDA czy telefon komórkowy. Wygoda tego pierwszego kroku z perspektywy gościa i jego bezpieczeństwo z punktu widzenia administratora są mocno zależne od możliwości naszej infrastruktury. Poza oczywistym efektem tego kroku uzyskanie łączności, konieczne jest zatem również właściwe osadzenie użytkownika w odpowiednim logicznym segmencie naszej sieci. Bez tego zakres możliwości takiego użytkownika byłby zdecydowanie zbyt duży, co stanowiłoby zagrożenie dla użytkowników wewnętrznych i przetwarzanych przez nich danych. Przyjmijmy dla uproszczenia, że ten segment to określona podsieć VLAN w naszej sieci. Zdecydowana większość użytkowników korzystających z sieci gościnnej preferuje obecnie połączenie bezprzewodowe. Na dziś zgodne ze standardami serii 802.11a/b/GN, wpuszczając ich do naszej sieci, wskazane jest wykreowanie oddzielnego SSID Service Set Identifier, identyfikator segmentu sieci bezprzewodowej, który następnie zostanie zamapowany do właściwego VLAN-u w sieci przewodowej. Całość ruchu klientów asocjowanych do danego SSID będzie kierowana do tego VLAN-u. Oczywiście rozwiązanie bezprzewodowe musi umożliwiać jednoczesną obsługę wielu identyfikatorów. Właściwie wszystkie dostępne na rynku systemy klasy Enterprise to zapewniają. Z punktu widzenia komfortu dołączenia do sieci, wykreowany segment bezprzewodowy nie powinien mieć wielu mechanizmów zabezpieczających, a wręcz przeciwnie, winien maksymalnie ułatwiać dostęp. Przekłada się to także na komfort administratora, który uniknie konieczności rozwiązywania problemów mniej zaawansowanych technicznie gości przy próbach podłączenia. właściwy zestaw zabezpieczeń. Takiej sieci to otwarty dostęp, bez mechanizmów szyfrowania czy autoryzacji. Pamiętajmy, mówimy tu tylko o dołączeniu na poziomie warstwy 2 modelu SOS i jako dodatkowy element zabezpieczający warto aktywować blokowanie komunikacji pomiędzy dołączonymi klientami. Większość użytkowników tego segmentu i tak nie będzie nią zainteresowana, a delikwentom próbującym wykorzystać pozornie otwartą sieć w niecnych celach utrudni to nieco zabawę. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę. Konsekwencji. Dołączyć się, a także podsłuchać transmisję będzie mógł właściwie każdy, co znacząco ułatwia przeprowadzenie ataków typu denial of service. Podobnie jak w przypadku publicznych punktów dostępu do internetu, trzeba ten problem raczej zostawić naszym gościom. My zapewniamy tylko prostą usługę dostępową. Nieco gorzej jest w przypadku stałych współpracowników firmy, którym chcemy udostępnić nasze wewnętrzne zasoby. Z jednej bowiem strony konieczne jest objęcie ich podobnym poziomem zabezpieczeń co użytkowników wewnętrznych, w końcu będą mieli potencjalnie dostęp do chronionych danych, więc komfort dołączenia ma niższy priorytet. Niekoniecznie muszą mieć równie wysokie uprawnienia. W przypadku konieczności obsługi tego typu użytkowników wskazane jest zatem wykreowanie kolejnego segmentu, już obsługującego silniejsze mechanizmy zabezpieczające. Zakładając, że nasi użytkownicy wewnętrzni korzystają z rozwiązania zapewniającego możliwie najwyższy aktualnie dostępny poziom bezpieczeństwa, czyli WPA2Z802.1X. Podobne mechanizmy należy zastosować w stosunku do współpracowników. Pojawia się jednak kłopot, ich stacje końcowe niekoniecznie są przez nas zarządzane, co stwarza pewien problem w doborze trybu uwierzytelnienia 802.1x ZOP tabela, ponieważ trudno oczekiwać od każdego współpracownika posiadania suplikanta obsługującego dowolny tryb, a generowanie certyfikatów dla każdego klienta jest dość problematyczne. Najlepszym kompromisem wydaje się PEAP nie zapewnia może takiego bezpieczeństwa jak EAP TLS, ani łatwości implementacji jak EAP FAST, ale jest obsługiwany przez większość suplikantów dostępnych w ramach systemów operacyjnych. Nie unikniemy co prawda wykreowania konta dostępowego. Jednak cóż, w tym przypadku także administrator musi nieco zrezygnować. Komfortu. Użycie tej metody w ramach warstwy dostępowej ma jeszcze dodatkową korzyść. Pozwala na różnicowanie współpracowników pomimo dołączenia do tego samego segmentu bezprzewodowego, odpowiednio manipulując jego profilem na poziomie serwera autoryzacyjnego RADEUS. Można dodatkowo sterować uprawnieniami. Szczegóły implementacyjne zależą od posiadanego systemu dostępu bezprzewodowego. Przy czym najczęściej spotykane są dwa podejścia WCULL, listy kontroli dostępu do WNLOADACL, przypisywane przez serwer autoryzacyjny, urządzenie dostępowe Access Point przy systemach autonomicznych lub kontroler przy systemach zarządzanych centralnie, dowiązuje do użytkownika osobistą listę kontroli dostępu, określającą zakres jego uprawnień. W sieci przecinek UI, li nadpisanie mapowania SSID do VLAN override. Urządzenie dostępowe jest w stanie przesłać ruch danego użytkownika do innego segmentu sieci niż wynika to z konfiguracji urządzenia .ui/ul, co jednak, jeżeli nasi gości z dowolnego powodu, brak adaptera, wydajność, preferencje, brak umiejętności konfiguracji, nie chcą używać sieci Wi-Fi, zawsze zostaje możliwość podłączenia zwykłym kablem Ethernet, gniazdko, do którego dołączamy gości na przykład. W sali konferencyjnej możemy po prostu statycznie umieścić w odpowiednim segmencie sieci VLAN. Dodatkowo, podobnie jak w segmencie bezprzewodowym, warto zablokować możliwość komunikacji pomiędzy urządzeniami w ramach tego segmentu. Nazwy takiej funkcjonalności różnią się zależnie od producenta urządzenia, jednak najczęściej stosowaną jest private VLAN. Takie podejście ma jednak wady. Port jest zarezerwowany tylko do użytku gości, co jeżeli zechce się do niego podłączyć użytkownik wewnętrzny lub współpracownik. Oczywiście można ten problem rozwiązać, wyprowadzając do sali kilka portów i odpowiednio je oznaczając, jednak nie jest to rozwiązanie idealne. Z jednej strony potrzebujemy dodatkowych portów, z drugiej potencjalnie umożliwiamy dostęp do sieci wewnętrznej nieautoryzowanej osobie. Ktoś, nawet przypadkiem, może dołączyć się do niewłaściwego gniazdka. Musimy więc stosować dodatkowe mechanizmy zabezpieczeń, a jeżeli i tak jesteśmy na nie skazani, to dlaczego nie wykorzystać ich bardziej inteligentnie? Obecnie najpopularniejsza metoda uwierzytelnienia stacji dołączanej do przełącznika Ethernet to 802.1x. Zapewnia niezły poziom bezpieczeństwa, a suplikant jest wbudowany w praktycznie każdy system operacyjny. Wykorzystując mechanizmy towarzyszące implementacja, zarówno z perspektywy dostępności, jak i nazewnictwa jest zależna od producenta. Na potrzeby niniejszego artykułu wesprzyjmy się nomenklaturą z ISCO. Możemy skutecznie dostosować ją do naszych potrzeb. Dołączający się do naszej sieci gość może mieć aktywowaną autoryzację 802.1x. na porcie Ethernet lub nie. W pierwszym przypadku suplikant obecny na stacji odpowie na żądanie autoryzacji, jednak nie zostanie pozytywnie autoryzowany, nazwa użytkownika i hasło nie pojawiają się w wewnętrznej bazie. W normalnych warunkach przełącznik deaktywuje taki port dostępowy. Jednak niektóre przełączniki można skonfigurować tak, aby zamiast tego umieściły taki port w określonym segmencie VLAN sieci, w naszym przypadku segmencie gościnnym. Mechanizm taki jest określany jako Authorization File VLAN. Drugi przypadek zaowocuje brakiem odpowiedzi na żądanie autoryzacji. Podobnie jak wcześniej, standardowym zachowaniem przełącznika jest deaktywacja portu, której można zapobiec, stosując mechanizm GUESTVLN, który po kilku zapytaniach bez odpowiedzi umieści naszego gościa w odpowiednim segmencie sieci, łącząc mechanizmy 802.1x z dynamicznym przydziałem VLAN-u użytkownika. Łatwiej zapanujemy także nad współpracownikami. Możemy wymusić na nich aktywację suplikanta, wygenerować dane dostępowe użytkownik i hasło i po poprawnym uwierzytelnieniu przełącznik przeniesie port do określonego w profilu serwera autoryzacyjnego VLAN-u, podobnie jak robi to z użytkownikami wewnętrznymi. No dobrze, pierwszy krok mamy za sobą. Użytkownik uzyskał na poziomie logicznym warstwa 2 modelu SOS i podłączenie do naszej sieci, a urządzenie brzegowe AP/kontroler lub przełącznik kieruje generowany przez niego ruch do odpowiedniego segmentu. Teraz trzeba te dane bezpiecznie przerzucić do celu S.126.551 po drugie. Przenosimy. Dla wielu administratorów problem odseparowania ruchu gości od danych wewnętrznych może się wydać wręcz banalny. Przecież już w poprzednim kroku został on skierowany do wydzielonego VLAN-u. Wystarczy zatem przenieść ten VLAN na brzeg sieci, do miejsca, w którym kontrolujemy przepływ ruchu między naszymi VLAN-ami i sieciami zewnętrznymi. I właściwie mają rację, ale tylko w przypadku, gdy infrastruktura sieciowa jest zaplanowana według reguł obowiązujących kilka lat wstecz. Większość budowanych wtedy sieci budynkowych czy też kampusowych była oparta na przełączaniu w warstwie 2 modelu SOS i te paradygmaty projektowe znacząco zmieniły się w ciągu ostatnich kilku lat. Wzrost skali tego typu instalacji, potrzeba lepszej optymalizacji i zastosowania łączy spanning, której wykorzystuje tylko jedną ścieżkę. Podczas gdy większość sieci stosuje kilka dróg, wymagania jakościowe, niezawodnościowe i wiele innych problemów głównie związanych z działaniem STP, spowodowały, że terminowanie warstwy 2 na poziomie przełączników dostępowych przestało być ekstrawagancją. O ile rozwiązało to większość wymienionych problemów, o tyle w innych obszarach nieco ich przysporzyło. W szczególności w kontekście naszego przypadku. Znacznie trudniej jest zapewnić separację ruchu w warstwie 3. Nie ma jednak powodu do załamywania rąk. Matka wynalazków przyniosła rozwiązania, które pozwalają na realizację naszego celu. Ponieważ mechanizmy wirtualizacji infrastruktury sieciowej to temat na co najmniej drugi taki artykuł, pozwolę sobie pokrótce opisać trzy najczęściej stosowane metody WL, li rozproszone listy kontroli dostępu ACL. Najprostszy sposób segmentacji ruchu, ale jednocześnie nie pozbawiony wad, opiera się na nałożeniu list kontroli dostępu niepozwalających na przenikanie ruchu pomiędzy segmentami przeznaczonymi dla użytkowników wewnętrznych, współpracowników i gości. Poza podatnością na podszywanie się adresów, metoda ta jest obarczona znacznym nakładem administracyjnym i dużym ryzykiem błędów konfiguracyjnych, przydatna właściwie tylko w przypadku braku innej opcji oraz prostych usługach dostęp do internetu. W małej skali 1.2 segmenty .wi, li wirtualizacja urządzeń w warstwie trzeciej, może być traktowana jak przeniesienie idei VLAN-ów, ale na nieco innym poziomie. Zakłada tworzenie wirtualnych instancji routingowych, separujących przetwarzane klasy adresowe. Różni producenci stosują różne określenia technologii i wirtualne routery, wirtualne instancje i tym podobne. Szczegóły implementacji również nieco się odróżniają. Połączenia pomiędzy poszczególnymi instancjami na różnych urządzeniach realizowane są na podstawie VLAN-ów, GRE i tym podobne. Znacznie prostsza. Administracji, dobry wybór przy średniej skali do 20 instancji .wi, li MPLS VPN. Wbrew typowym skojarzeniom technologie przełączania znaczników multiprotocol label switching nie są zarezerwowane dla sieci operatorskich. Bardzo często kampusy akademickie, szpitale czy przedsiębiorstwa korzystają z dobrodziejstw tej metody. Stosunkowo proste jest kreowanie wydzielonych segmentów na bazie naszej infrastruktury sieciowej. Stosowana raczej na większą skalę potrafi obsłużyć tysiące instancji .wi/ul. Osobnym zagadnieniem na etapie przenoszenia ruchu gości przez sieć jest odpowiednie jego potraktowanie z punktu widzenia jakości usługi quality of service. Ruch gości jest wstyd przyznać, jednak z reguły mało krytyczny, więc typową praktyką jest oznaczenie go na brzegu sieci jako best effort i takież późniejsze traktowanie. Często stosowane jest również ograniczanie pasma dostępnego dla gości. Na poziomie systemu dostępu bezprzewodowego większość nowoczesnych rozwiązań ma wbudowane odpowiednie funkcjonalności lub przełącznika brzegowego. S/126552 po trzecie, wypuszczamy. Niezależnie od wybranej technologii separacji ruchu, generowane przez naszego gościa pakiety dotrą na drugi brzeg naszej sieci. Zanim jednak pozwolimy im opuścić kontrolowane przez nas urządzenia, dobrze jest zweryfikować, czy im są dziełem, albo przynajmniej zapoznać ich nadawcę z regułami panującymi na naszym podwórku. Jako że w większości przypadków pakiety te będą przenosiły ruch HTTP, najwygodniejszym sposobem jest jego przejęcie i przekierowanie do strony, na której gość będzie mógł podać dane autoryzacyjne lub potwierdzić zapoznanie się z regulaminem korzystania. Sieci. Skupić się tu możemy już raczej na typowych użytkownikach gość innych. W końcu współpracownik został już zautoryzowany na etapie dołączenia się do sieci. O tym, jaka opcja zostanie wybrana, decyduje wiele czynników: charakter instytucji, liczba obsługiwanych użytkowników i tym podobne. Prawdopodobnie dla większości sieci opcja z podaniem adresu e-maili potwierdzeniem zrozumienia treści regulaminu będzie wystarczająca. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu chcemy nieco bardziej kontrolować użytkowników korzystających z naszej infrastruktury, konieczne jest przeprowadzenie procesu autoryzacji. Zanim jednak opiszę, jak może on wyglądać, cofnijmy się o kilka zdań i spójrzmy na możliwości realizacji przekierowania początkowego ruchu gościa. W pierwszej części artykułu nadmieniłem, że zdecydowana większość odwiedzających naszą instytucję osób skorzysta zapewne z połączenia bezprzewodowego. Trend ten zauważają także producenci systemów WLAN. Mechanizmy uwierzytelniania przez www są dostępne na wielu tego typu platformach, często oferując także możliwość personalizacji ekranów powitalnych, aby gościa nie witało logo producenta, ale naszej firmy. Siłą rzeczy ostatnie stwierdzenie dotyczy systemów sterowanych centralnie z kontrolerem WLAN i lekkimi AP. Mechanizmy autoryzacji webout są realizowane na poziomie kontrolera sieci bezprzewodowej. Nieco trudniej jest w przypadku gości korzystających z przewodowego Ethernetu. Pomocny może się tu okazać kontroler sieci bezprzewodowej. Niektóre rozwiązania potrafią bowiem zapewnić autoryzację www także dla użytkowników podłączonych do określonych segmentów przewodowych. Jeżeli używane przez nas rozwiązanie nie ma takiej funkcjonalności, można wesprzeć się dedykowanymi rozwiązaniami do brzegowej kontroli usług. Funkcje takie są często implementowane również w systemach kontroli dostępu do sieci typu Network Admission Control. Jak widać, wybór jest spory. Kończąc dygresję, wracamy do procesu autoryzacji. Podstawowym problemem, jaki musimy rozwiązać, jest dostarczenie danych uwierzytelniających, czyli w większości przypadków nazwy użytkownika i hasła lub określonego kodu. Baza tych danych będzie oczywiście zależna od miejsca wymuszenia autoryzacji. Może to być lokalny zasób kontrolera WLAN czy innego urządzenia brzegowego, a także zewnętrzny serwer autoryzacyjny. W każdym z tych przypadków ktoś musi jednak takie dane wygenerować. Nie chcemy tego przecież zrzucać na administratora systemu. Część rozwiązań pozwala na utworzenie dedykowanego konta administracyjnego o bardzo wąskim zakresie uprawnień, umożliwiającego jedynie tworzenie danych autoryzacyjnych i ewentualnie wysłanie ich e-mailem do zainteresowanych. Dobrze, jeżeli administrator może dodatkowo narzucić ograniczenia na ilość możliwych do wygenerowania kodów czy utworzyć profile określające, jak długo gość będzie mógł korzystać z naszej sieci. Bardziej zaawansowane rozwiązania pozwalają dodatkowo na określenie np. obszaru biura, w jakim nasz gość będzie mógł uzyskać dostęp, albo integrację możliwości generowania kodów z bazą użytkowników wewnętrznych. Kod dostępu może wygenerować każdy pracownik z określonej grupy, stając się sponsorem dostępu gościa. S/126553 Polska gość inność. Bezpieczny i wygodny sposób na dostęp do sieci dla gości z perspektywy technicznej można stworzyć dość łatwo. Odpowiednie mechanizmy są implementowane przez wielu producentów rozwiązań sieciowych. Jednak jak zwykle, wymaga to nieco pracy i pomysłu. Mam nadzieję, że Wam, drodzy czytelnicy, ani jednego, ani drugiego nie zabraknie i będziecie mogli cieszyć się komfortem Waszych gości.